Pani Joanno, pozwolę sobie teraz tylko zacytować z Pani książki takie jedno zdanie z końcówki, 347 strona. Już. Społeczeństwo rosyjskie nie przygląda się sobie. Kuleje reportaż, fotoreportaż, film dokumentalny. To był cytat. Chciałem Panią zapytać, czy Pani książka mogłaby się ukazać po rosyjsku w Rosji?
Nie mam pojęcia, jestem bardzo ciekawa. Chyba bym się trochę bała tego, że ona ukaże się w Rosji. Bałabym się reakcji petersburżan, no bo to zawsze jest tak, że ja nie będąc petersburżanką przyjeżdżam do tego miasta, staram się zrozumieć z niego jak najwięcej, ale przecież nigdy nie będę jedną z nich. Więc bałabym się takiego poczucia, że przyjeżdża tutaj ktoś z zewnątrz i nam daje ocenę, diagnozuje, czym jest to miasto, którym my tak naprawdę żyjemy i jesteśmy. Te słowa, które pan przytoczył, to jest cytat jednego z moich bohaterów. Ale muszę powiedzieć, że im więcej czytam o Rosji, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że to są bardzo celne słowa. W tej chwili czytam książkę Maszy Gessen, która nazywa się Będzie to, co było. I otwiera tę książkę, która ma tak naprawdę opowiedzieć o tym, że wraca reżim podobny do czasów autorytarnych Związku Radzieckiego. Ona otwiera tę książkę taką konstatacją, że w Rosji umarła socjologia, że to jest nauka, która znajduje się gdzieś na marginesie, nie jest nikomu potrzebna. Także reportaż taki społeczny, który ma zajrzeć pod podszewkę, postawić jakąś nieoczywistą diagnozę. To są nauki niepotrzebne dzisiejszej władzy, dlatego że one skłaniają ludzi do zadawania pytań, często niewygodnych, do poszukiwania własnej tożsamości, a przecież z opowieści moich bohaterów wiem, że poszukiwanie korzeni swojej tożsamości może być bardzo niebezpieczne nadal. Także to jest coś takiego, co lepiej ominąć.
Czyli oni uciekają od diagnozowania samych siebie, od refleksji na swój temat.
Ja oczywiście nie chciałabym uogólniać, bo w Rosji jest 104, ale jest taki trend.
Ta druga część tytułu to dopowiedzenie Miasto Snu. Petersburg, Miasto Snu można różnie interpretować. Jedna z takich interpretacji, taka bardzo prościutka, sama się nasuwająca, kiedy patrzymy na początki tego miasta, można powiedzieć, że Petersburg to zmaterializowany sen, ucieleśniony sen cara Piotra I. Car sobie wymyślił to miasto jako miasto otwarte, miasto europejskie. Ja chcę Panią zapytać, czy można powiedzieć, że dzisiaj ten sen się ziścił naprawdę? Czy zatem jest to ten taki dalekosiężny sukces cara Piotra I?
To jest bardzo ciekawe pytanie i wydaje mi się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Petersburg jest miastem paradoksalnym, mnóstwo tam jest sprzeczności i faktycznie powstawał jako takie okno na Europę, co wszyscy wiemy z podręczników. W założeniu miał stanąć właśnie na gruzach tej Rosji, której Piotr I nienawidził. On nienawidził Moskwy z jej patriarchalizmem, z jej zacofaniem, konserwatyzmem i już sam fakt, że na głównej ulicy w Petersburga, już od intencji Piotra I stoją kościoły różnych wyznań. Sam fakt, że tak wielką rolę w tworzeniu Petersburga odgrywali i odgrywają do dziś cudzoziemcy, to są takie sygnały, które mówią, że rzeczywiście to jest miasto, które inaczej oddycha. Ale z drugiej strony Petersburg nie mógłby się wydarzyć nigdzie poza Rosją. Ja sobie nie wyobrażam takiego miasta, nie wiem, w Hiszpanii czy słonecznej Italii. Tam widać w jakimś takim przeroście wszystkiego i jednocześnie w tym takim podejściu do jednostki, w którym jednostka nie jest na pierwszym miejscu, widać, że to jest jednocześnie na wskroś rosyjskie. I tworząc ten portret Petersburga, wiedziałam, że to jest troszeczkę też portret Rosji, ale bur. To znaczy, że jest to odbicie, w którym przegląda się Rosja, zarówno poprzez pokazanie cech, które są typowo rosyjskie, jak i tych cech, które właśnie mają być zaprzeczeniem tego, co rosyjskie. Poprzez pokazanie zaprzeczenia tego, co rosyjskie, trochę mamy większe wyobrażenie o tym, co tą rosyjskością jest. Natomiast Petersburg też jest coraz bardziej częścią tego opresyjnego reżimu.
Czy Petersburg dzisiejszy się chętnie przyznaje do tego, że to tam był ten 1917, że tam padł wystrzał z Aurory?
Bardzo, bardzo chętnie. Petersburg jest bardzo dumny z tego i tablice upamiętniające rozmaite czyny Włodzimierza Ilicza znajdują się naprawdę na każdym rogu. Też wydaje mi się, że nie ma bardzo widocznego takiego krytycznego podejścia do tego, co komunizm zrobił Rosji. Chodzi mi o to, że obserwowałam w bardzo wielu rozmowach z bohaterami takie rozdwojenie pamięci. Łatwe oddzielanie tego, co jest bohatera osobistym doświadczeniem, jego i jego rodziny, a tego, co jest taką oficjalną narracją o historii kraju. Bardzo często przeprowadzając naprawdę głębokie wywiady i wracając do rozmówców kilka razy i pogłębiając, próbując zrozumieć, jaki jest ten typ myślenia, napotykałam na taką rysę, na taką niespójność. Można było pamiętać o tym, że w naszej rodzinie rzeczywiście wydarzały się jakieś okropne rzeczy i nie mieć problemu z tym, żeby pielęgnować pamięć o wspaniałej przeszłości narodu rosyjskiego oraz radzieckiego.
A zacumowana na Newie Aurora jest taką żywą atrakcją turystyczną?
Jest żywą atrakcją turystyczną, natomiast też bywa wynajmowana przez bogaczy na jakieś imprezy i to jest bardzo bolesne dla takich ideowych komunistów.
Jeszcze jeden moment z przeszłości Leningradu, czytaj Petersburga, mnie interesuje, czyli blokada Leningradu, prawie 900 dni. Czy to do dzisiaj jest jakaś trauma dla mieszkańców?
To jest na pewno takie doświadczenie formacyjne w życiu miasta. To jest taki punkt historyczny, do którego wszyscy się odwołują. Naprawdę wiele rozmówców moich, nawet nie pytanych o to, potrzebowało mi powiedzieć, czy miało babcię w blokadzie, czy dziadka, czy jakoś blokada inaczej wpłynęła na jego lub jej życie. Ja to sobie porównywałam do tego konstruktu, jakim jest Powstanie Warszawskie dla wszystkich warszawiaków. To znaczy każdy ma jakieś zdanie na ten temat, każdy, kto mieszka w Warszawie. Mnóstwo ludzi właśnie ma babcię, dziadka, którzy coś mieli z tym wspólnego. Więc blokada jest bardzo żywa, pamięć o blokadzie, natomiast jest też zamknięta w ramach, które stworzyły się w latach 50., 60. po wojnie. W tej chwili literatury blokadniczej w księgarniach jest tyle, że uginają się półki. I mówię zarówno o pięknie ilustrowanych albumach, jak i o sążnistych monografiach typu teatry w blokadzie, szkoły w blokadzie itd. I bardzo trudno mi było napisać ten rozdział, dlatego że tak naprawdę szukałam nieoczywistego klucza opowiedzenia o tej blokadzie. Po cóż powtarzać to, co już tyle razy napisano i zrelacjonowano. I uświadomiłam sobie, że czegoś nie rozumiem cały czas o tym wydarzeniu. Uświadomiłam to sobie w momencie, kiedy trafiłam na książkę profesora Siergieja Jarowa, który właśnie też wracając do tej socjologii, jako jedyny zadał sobie pytanie, co działo się między ludźmi w tym czasie, kiedy miasto było zamknięte. Jak zmieniały się normy etyczne? On wydał książkę Etyka blokady. Pytano go, jak to etyka blokady? I Siergiej Jarow właśnie był pierwszym, który nakreślił to, jak bycie zamkniętym przez 900 dni na tej przestrzeni wpłynęło na odczłowieczenie się tych, którzy tam pozostali. I to mi otworzyło oczy właśnie na fakt, że pamięć o blokadzie jest pamięcią niepełną i wręcz jest pamięcią, nie zawaham się użyć tego słowa, niebezpieczną. Dlatego, że sprowadza się do takiego modelu, było ciężko, zagryźliśmy wargi, naprawdę było trudno, ale wytrzymaliśmy i dzięki temu nasza armia mogła zwyciężyć. Czyli to sprawia, że możemy myśleć o tej blokadzie jako o czymś, co w sumie może się przydarzyć, ale przyczyniło się to do naszego bohaterstwa. Tymczasem jak wsłuchujemy się w te głosy kobiet, bo to były głównie kobiety i dzieci, które były w czasie blokady, to rozumiemy, że to nie powinno się przydarzyć nigdzie na świecie i po prostu nie możemy dopuścić do tego, żeby to się kiedykolwiek wydarzyło. A jeżeli tracimy z oczu tę perspektywę, która naświetla okropieństwa tego czasu, to tak naprawdę tracimy narzędzia, żeby powstrzymać tę machinę. Tymczasem ja spisywałam wspomnienia kobiet, które były zupełnie niebohaterskie i pokazywały, że dokonywał się tam jakiś rozpad człowieczeństwa, więc
ze skrajnymi przypadkami kanibalizmu na przykład.
Tak, ze skrajnymi przypadkami kanibalizmu mnie najbardziej zawsze wstrząsa relacja kobiety, która stanęła przed wyborem, czy patrzeć na powolną śmierć głodową wszystkich swoich dzieci, czy też zabrać racje żywnościowe na przykład dwójce, żeby ocalić jedno i jak wybrać to jedno i w ogóle jak to opowiedzieć, jak to sobie przetłumaczyć. To jest już takie graniczne doświadczenie, które jest poza wszelkimi normami etycznymi i moralnymi, które pokazuje, że nie ma żadnego zwycięstwa w tej wielkiej pobiedzie rosyjskiej, dlatego że gdzieś klęskę poniosło właśnie człowieczeństwo.
Trochę jak refren. Pojawia się u Pani takie sformułowanie, kilkoro bohaterów to wypowiada. Ja zacytuję, gdzieś to tutaj miałem też. Klarnecista Igor mówi, trzeba uciekać z Rosji całym miastem. Inna bohaterka Julia, jeśli już uciekać, to z całym miastem. To takie intrygujące myślenie o mieście, które tak jakby można spakować i zabrać ze sobą.
No oczywiście się nie da, ale to pokazuje, jak silna jest tożsamość petersburżan, którzy się czują petersburżanami. I to Pana wcześniejsze pytanie o odrębność Petersburga tutaj też znajduje jakąś swoją odpowiedź. Rzeczywiście Petersburg cały czas cieszy się taką sławą w Rosji, miasta, które jest bardziej wyzwolone, w którym troszeczkę więcej można. Wiele osób oczywiście z Petersburga jedzie do Moskwy robić karierę, ale też odbywa się ruch w drugą stronę. Wiele osób z Moskwy jedzie do Petersburga, żeby odpocząć od kariery i robić swoje, czyli najczęściej oddawać się jakiejś działalności artystycznej, literackiej, obywatelskiej. Dużo ruchów, jakichś NGO-sów i takich zaangażowanych społecznie też ma tam swoją siedzibę. I to wszystko sprawia, że Petersburg jest w opinii Rosjan taką mekką, oni nie użyliby tego sformułowania, ale takim miejscem, gdzie można oddychać pełną piersią i robić to, co się chce. Dlatego momenty, kiedy ten reżim rosyjski się jakoś wlewa do Petersburga i próbuje przykrócić te działania, te momenty budzą taki odruch, że chciałoby się spakować ten Petersburg i gdzieś przenieść.
Pani Joanno, była Pani tam na stypendium, pomieszkiwała tam, bywała też na krótszych pobytach. Czy Pani byłaby skłonna przeprowadzić tam się na stałe?
Na pewno nie. To jest takie miasto, do którego zawsze jak przyjeżdżam, to mam takie poczucie trochę przekraczania siebie. Mnie tam też nie ciągnie. Jest tam mnóstwo rzeczy, które mnie inspiruje, intryguje, które pozwalają mi zajrzeć w głąb ludzkiej natury, ale też odpowiedzieć sobie na różne pytania, które mnie nurtują, a które dotyczą Polski. Więc jest to dla mnie naprawdę ważny punkt odniesienia do myślenia o Polsce i o człowieczeństwie, ale to jest miejsce, gdzie się wchodzi, wychodząc ze swojej sfery komfortu i gdzie się zanurza jak w taką niebezpieczną przygodę.